Opisując nowe miasto Boże, niebiańskie Jeruzalem, Jan podaje jego rozmiary i wspomina o aniele, który miał w ręce przyrząd mierniczy. Od 15 wiersza 21 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy następujące słowa Jana. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną poprzez 12 000 stadiów, długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur 144 łokcie. Miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka. Obraz człowieka z kijem mierniczym jest nam już znany ze Starego Testamentu. Występuje w proroctwach Ezechiela. Zwróćmy uwagę na kształt miasta, które opisuje Jan. Jest ono kwadratem, a właściwie sześcianem. Miasta w tamtych czasach zazwyczaj budowano w kształcie kwadratu. Tak były zbudowane Babilon i Niniwa. Święte miasto ma kształt nie tylko kwadratu, jest ono sześcianem. Jego długość, szerokość i wysokość są takie same. Jest to bardzo ważne. Sześcian jest bowiem symbolem doskonałości. Jak pamiętamy, ołtarz ofiar całopalnych, ołtarz kadzidlany, napierśnik arcykapłana miały kształt sześcianu. W wizjach proroka Ezechiela forma ta często odnosi się do Nowego Jeruzalem i do Nowej Świątyni. Ponadto miejsce najświętsze w świątyni Salomona miało postać doskonałego sześcianu, jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej. Nie ma więc wątpliwości, co wyraża symbol, który stosuje Jan. Pragnie on pokazać nam, że całe święte miasto jest miejscem najświętszym, doskonałym, bowiem jest mieszkaniem Boga. Zwróćmy też uwagę na wielkość opisanego miasta. Każdy bok miasta wynosi, jak czytaliśmy, 12 000 stadiów. Ta miara długości równa się nieco ponad 200 metrów, a więc każda strona mierzyła prawie 2500 kilometrów. Całe miasto zajmowało więc powierzchnię 6 250 000 kilometrów kwadratowych. Nowe Jeruzalem było więc miastem bardzo rozległym. Mówiło się, że sięgnie ono aż do Damaszku i zajmie całą Palestynę. Ale miasto, które widzi Jan, ma takie rozmiary, że sięgałoby od Londynu prawie do Nowego Jorku. Chodzi tu o to, że w świętym mieście jest miejsce dla każdego. Jest ono ogromne, podczas gdy my jesteśmy skłonni do ograniczania swoich kościołów, do odwracania się od wszystkich, którzy wierzą lub postępują trochę inaczej niż my. Jeżeli chodzi o mur, to spotykamy się tu z czymś zupełnie odwrotnym. Jego wysokość, jak czytamy, wynosi 144 łokcie, a więc jest niezbyt wielka. Mur Babilonu na przykład miał 300 łokci wysokości, natomiast mury wokół przedsionka świątyni Salomona miały 180 łokci wysokości. A więc między wysokością muru a rozmiarem miasta nie ma porównania. Miasto jest ogromne, a mur jest bardzo niski. I znowu mamy tu do czynienia z symbolem. Mur nie ma tu charakteru obronnego, ponieważ wszystkie wrogie siły, duchowe i ucieleśnione, są pokonane albo wrzucone do jeziora ognistego. Jedynym zadaniem muru Nowego Jeruzalem może być wyznaczenie granic miasta, ale skoro mur jest tak niski i to ograniczenie jest stosunkowo mało ważne, Boga bardziej interesuje sprowadzenie ludzi do tego miasta niż zamknięcie ich w nim. Tak samo ma postępować również jego Kościół. Wspólnota wierzących powinna być wspólnotą otwartą, zapraszającą. Jej zadaniem jest przecież zachęcanie, pociągnięcie jak najwięcej ludzkich serc i w ogóle wszystkich ludzi ku Jezusowi Chrystusowi. Dalej Jan opisuje mury, fundamenty, bramy i rynek świętego miasta. Od 18 wiersza 21 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: a mur jego jest zbudowany z jaspisu, a miasto to czyste złoto, do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza – jaspis, druga – szafir, trzecia – chalcedon, czwarta – szmaragd, piąta – sardoniks, szósta – krwawnik, siódma – chryzolit, ósma – beryl, dziewiąta – topaz, dziesiąta – chryzopras, jedenasta – hiacynt, dwunasta – ametyst, a 12 bram to 12 pereł. Każda z bram była z jednej perły. I rynek miasta to czyste złoto, jak szkło przeźroczyste. Czytamy najpierw, że miasto jest zbudowane ze szczerego złota, tak czystego jak lśniące szkło. To wyrażenie jest powtórzone dwukrotnie. Jan może nawiązywać tutaj do pewnych cech ziemskiego Jeruzalem. Żydowski historyk Józef Flawiusz tak opisuje świątynię Heroda. W frontowej stronie zewnętrznej części świątyni nie brakowało niczego, co mogło zadziwić umysły ludzkie i cieszyć wzrok. Cała ta strona była pokryta wielkimi płytami złota, które wspaniale odbijało promienie wschodzącego słońca. Ludzie odwracali oczy od tego blasku, który raził ich tak jak blask samego słońca. Z dalszej odległości świątynia była podobna do góry pokrytej śniegiem, ponieważ części niepokryte złotem lśniły wyjątkową bielą. Tak pisze Józef Flawiusz w dziele Wojny Żydów. Jan zwraca uwagę na 12 kamieni węgielnych muru miasta. Między 12 bramami znajduje się 12 ogromnych kamieni stanowiących fundament muru. Jan może nawiązywać tu do wielkich kamieni w fundamentach ziemskiej Jerozolimy. W tekście, który przed chwilą cytowaliśmy, Józef Flawiusz pisał o kamieniach w ścianach świątyni. Były to bloki kamienne o rozmiarach sięgających ponad 20 metrów długości, 2,5 metra wysokości i 2,7 metra szerokości. Jan stwierdza, że w jego wizji na każdym z tych kamieni jest wyryte imię jednego z 12 apostołów. Byli oni zarówno pierwszymi naśladowcami Jezusa, jak i jego przedstawicielami. To oni stanowili fundament Kościoła. Kamienie węgielne miasta Bożego są drogocennymi kamieniami. Jaspis nie był jak współczesny matowym jaspisem, lecz przeźroczystym kryształem zielonego koloru. Szafir występuje w Starym Testamencie jako podstawa stóp bożych, jak czytamy w II Księdze Mojżeszowej. I znowu różnił się on od współczesnego szafiru. Pliniusz określał jego kolor jako niebieski ze złotymi centkami. Najprawdopodobniej był to kamień znany nam dzisiaj jako lapis lazula. Chalcedon był zielonym krzemianem miedzi, który znajdowano w kopalniach niedaleko chalcedonu. Określano go jako połyskującą zieleń na szyi gołębia lub w ogonie pawia. Szmaragd był taki jak współcześnie znany szmaragd, który Pliniusz określał jako najbardziej zielony ze wszystkich kamieni. Sardoniks to onyks, w którym kolor biały jest przedzielony warstwami czerwonymi i brązowymi. Szczególnie używano go do wyrobu kameonów. Sard lub karneol wywodził swoją nazwę od miasta Sardes. Był to czerwony, najpowszechniej używany kamień do wyrobu klejnotów. Trudno natomiast zidentyfikować chryzolit. W języku hebrajskim występuje on pod nazwą kamienia Starszysz. Świecił on złocistym blaskiem. Może być to żółty beryl lub złocisty jaspis. Beryl był podobny do szmaragdu. Najcenniejsze kamienie miały niebieski lub zielony kolor. Topaz był przeźroczystym, zielono-złocistym kamieniem, bardzo wysoko cenionym przez Żydów. Hiacynt jest określany przez starożytnych pisarzy jako fioletowy, niebiesko-purpurowy kamień. Najprawdopodobniej był to odpowiednik dzisiejszego szafiru. Ametyst był bardzo podobny do hiacyntu, ale o wiele wartościowszy. Czy kamienie te zawierają w sobie jakąś symbolikę? Ogólnie możemy powiedzieć, że wskazują na bezcenną wartość doskonałego Bożego miasta. Spróbujemy jednak przyjrzeć się symbolice drogocennych kamieni niebiańskiego Jeruzalem bardziej szczegółowo. Istnieją trzy możliwości wytłumaczenia symboliki drogocennych kamieni w opisie Nowego Jeruzalem. Po pierwsze, możemy zwrócić uwagę na to, że 8 z tych kamieni znajdowało się w napierśniku arcykapłana. Może Jan użył tego napierśnika jako swego modelu. Po drugie, może intencją Jana było przede wszystkim podkreślenie splendoru świętego miasta Bożego, w którym nawet fundamenty są zbudowane z bezcennych kamieni. Istnieje jeszcze trzecia ciekawa możliwość. Na wschodzie znane było pojęcie miasta bogów, znajdującego się w przestrzeni kosmicznej. Tam mieszkali bogowie, a słońce, księżyc i gwiazdy były ich światłami. Droga Mleczna to wielka ulica tego miasta, mającego 12 bram, którymi wchodziły i wychodziły gwiazdy. Z miastem bogów łączono znaki zodiaku, znaki nieba, po którym przesuwało się słońce. Ciekawą rzeczą jest to, że znakom zodiaku odpowiada dokładnie owych 12 kamieni wymienionych przez Jana. Na przykład znakowi ryby odpowiada jaspis, znakowi wodnika szafir, znakowi strzelca szmaragd i tak dalej. Może Jan pragnął w ten sposób wyrazić to, że miasto Boże pod wieloma względami przewyższa wszystkie dawne pojęcia miasta bogów. Jest ono prawdziwym miejscem przebywania jedynego żywego Boga. Spotykamy się z jedną ciekawą rzeczą. Jeżeli rzeczywiście Jan miał na uwadze dawne pojęcia miast bogów, to jego wyliczanie znaków zodiaku dokonuje się w odwrotnym porządku. Trudno byłoby powiedzieć, co zawiera ta symbolika. Może jest to po prostu wyrażenie przekonania, że miasto bogów zostanie przekształcone na nowe miasto Boże. Będzie to mieszkanie prawdziwego Boga. I dopiero to miasto będzie rzeczywiste, prawdziwe. Dalej czytamy, że każda brama miasta Bożego jest wykonana z jednej wielkiej perły. W starożytnym świecie perły były najcenniejszymi ze wszystkich kosztowności. Całe życie w przypowieści, którą znajdujemy w Ewangelii Mateusza, kupiec szukał takiej perły, a gdy ją znalazł, w obliczu jej wartości cały jego majątek wydał mu się niczym. Czytamy, że bramy wykonane są z perły. Są one symbolem nieprawdopodobnego piękna i nieosiągalnego bogactwa. Miasto Boże będzie nieprawdopodobnie bogate i piękne, bo zamieszkiwać będzie w nim sam Bóg wraz ze swoim ludem.
Wiem, za łzami mieszka światło dnia. W nim ukryta moja twarz. Tam jest miłość, czuję moc, czuję w sercu.
Niebiańskie Boże Miasto charakteryzować będzie jeszcze jedna szczególna cecha. W 22 i 23 wierszu przedostatniego rozdziału Księgi Apokalipsy znajdujemy następne słowa Jana: a świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą baranek. Jan wskazuje na wyjątkową cechę Bożego Miasta. Nie ma w nim świątyni. Jest to rzecz nieoczekiwana, gdyż wiemy, jak cenną rzeczą była dla Żydów świątynia. Mówiliśmy już, że miasto to będzie zbudowane w kształcie sześcianu, na wzór miejsca Najświętszego. To miasto nie potrzebuje świątyni, ponieważ stale przebywa tam chwała Boża. Mieszka w nim sam Bóg. Ta prosta symbolika jest dla wszystkich zrozumiała. Budynek nie stanowi kościoła, ani jego liturgia, ani sposób zarządzania, ani zasada ordynowania do służby. O kościele decyduje jedna sprawa: obecność Boga. Obecność Jezusa Chrystusa. Bez Chrystusa nie ma Kościoła, zaś z Nim nawet nieliczne grono stanowi prawdziwy Kościół. Miasto Boże, czytamy, nie potrzebuje światła, ponieważ przebywa w nim sam Bóg. Pan, powiada Izajasz, będzie Twoją wieczną światłością. W światłości Twojej oglądamy światłość, woła psalmista. Tylko w świetle Bożym widzimy rzeczy takimi, jakimi one naprawdę są. Rzeczy niezmiernie ważne w świetle Bożym stają się zupełnie nieważne. Niektóre rzekomo dopuszczalne postawy w świetle Bożym przedstawiają się jako niebezpieczne. Trudności wydające się nie do zniesienia natomiast okazują się drogą prowadzącą do chwały, jeżeli spojrzymy na nie w świetle Bożym. Tam, w górnym Jeruzalem, wszystko będzie widziane we właściwym wymiarze, w rzeczywistym, prawdziwym kształcie. Wszystko przeniknięte będzie bowiem światłością chwały żywego Boga. W końcowej części 21 rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy dalej o Bożym mieście. I w jego świetle będą chodzić narody i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. Jest tu przedstawiony na koniec obraz narodów przychodzących do Boga i ich królów, niosących Mu swoje dary. Inaczej mówiąc, jest to obraz powszechnego zbawienia. Często mówi się, że Żydzi oczekiwali jedynie zniszczenia wszystkich pogan. Znane jest powiedzenie żydowskie: Bóg stworzył pogan, aby byli opałem w piekle. Niektórzy myśliciele żydowscy spodziewali się powszechnej zagłady pogan, a przynajmniej ich zniewolenia. Wiele jednak głosów mówiło o czasach, gdy wszyscy ludzie poznają Boga i będą Go miłować. Prorok Izajasz mówił o dniu, gdy wszystkie narody przyjdą na górę Syjon, aby poznawać prawo i uczyć się chodzić drogami Bożymi. Czytamy tak w 2 rozdziale Księgi Proroczej Izajasza. Bóg wywiesi sztandar, pod którym zbiorą się wszystkie narody. Czytamy w 11 rozdziale Księgi Izajasza. Izraelowi Bóg udziela następującego przywileju. Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. To także słowa Izajasza. Wyspy oczekują na Boga, tęsknie wyglądają Jego ramienia. Narody, które nigdy dotąd nie znały Boga, będą śpiesznie podążać do Niego. Synowie cudzoziemców będą uczyć się kochać Boga i służyć Mu. Bóg zgromadzi przy sobie wszystkie narody. Zadaniem Izraela będzie zwiastowanie chwały Bożej pośród narodów. Tak czytamy w 66 rozdziale Księgi Proroczej Izajasza. Krańce ziemi mają zwrócić się ku Bogu i przyjąć zbawienie. Wszystkie narody zgromadzą się w Jeruzalem i nazwą je tronem Pana. I już nie będą postępować według uporu swojego złego serca. Tak prorokuje Jeremiasz. Poganie przyjdą do Boga z krańców ziemi, wyznają swoje grzechy i odwrócą się od swoich złych dróg. To treść 16 rozdziału proroctw Jeremiasza. Wszystkie ludy, narody i języki będą służyć temu, który jest podobny do Syna Człowieczego. Czytamy w proroctwie Daniela w 7 rozdziale. Wszyscy ludzie oddadzą cześć Bogu, każdy na swoim miejscu, nawet wszystkie wyspy narodów, prorokuje Sofoniasz. Bóg da wszystkim ludziom czyste wargi, aby mogli jednomyślnie wołać do Niego. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, tak prorokuje Zachariasz. Ludzie zamieszkujący wielkie miasta przyjdą do Jeruzalem, ludzie wszystkich ras i języków uchwycą się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Nadejdzie dzień, gdy Pan stanie się królem całej ziemi. W tym dniu Pan będzie jedyny. Te słowa znajdujemy w 8 i w 14 rozdziale Księgi Proroczej Zachariasza. A teraz Jan zapowiada spełnienie nadziei wielkich proroków Izraela i wszystkich wierzących Nowego Przymierza. U kresu historii Bóg objawi się wszystkim narodom jako jedyny Pan, Stwórca, Zbawiciel i Władca. Będzie to najbardziej doniosła, najwspanialsza chwila w dziejach ludzkości.